Sztuka życia.
To jest magazyn Sztuka Życia, przy mikrofonie Hanna Zielińska, a z nami w studiu nasz gość Natalia Kukulska. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Kiedy słyszą Państwo na początku Sztuki Życia muzykę, to już wiedzą Państwo, że gościem jest ktoś, kto ma coś wspólnego z tą muzyką. To był jeden z utworów z ostatniej płyty Natalii Kukulskiej, utwór zatytułowany My. Taki bardzo energiczny, energetyczny beat w tym utworze.
Tak, ale w zasadzie ma kilka warstw ten utwór.
Prawie, się zmienia w
prawie
trakcie,
jak ogr. Tak. Zmienia się w trakcie, to znaczy tam jest myślenie jest takie trochę inspirowane muzyką taneczną, dość współczesną, a z drugiej strony gra kwartet smyczkowy.
Ale ta muzyka taneczna, współczesna, ona jest też taka retro mocno. To jest takie retro elektro. Też progresywne elektro, ale
trochę
również retro
tak,
też.
Trochę tak, ale właśnie cieszę się, bo jak powstawała ta piosenka, to baliśmy się, żeby jednak ona nie była taka zdefiniowana mocno w tamtym gatunku. I bardzo dużo wniósł właśnie Atom String Quartet, który zagrał na w tym utworze i no Pizzicato, które w zasadzie ma taki bardzo dance'owy cały czas pod włos rytm i riff. Wydaje mi się, że właśnie grane przez smyczki jest czymś bardzo ciekawym. A piosenka w ogóle, od niej zaczynamy, a ona tak naprawdę moją płytę zamyka.
Mówimy o płycie Ósmy Plan. To jest twoja najnowsza, ósma solowa płyta. Jest już w sklepach. 13 marca rozpoczyna się twoja trasa koncertowa. Zaczynasz od Gdyni w tym roku.
Tak, tak. Zaczynam od Gdyni. Bardzo się w ogóle cieszę na te spotkania. Teraz aktualnie kończymy już przygotowania do trasy, więc już sporo wydarzyło się w mojej muzycznej, tak to mówię, piwnicy.
Piwnicy?
Piwnicy, tak. Zamykam tam zespół i działamy. I bardzo, mówię, dużo się wydarzyło, bo też zmieniłam skład. Pożegnałam się na ten etap mojego życia z muzykami, zresztą znakomitymi, z którymi pracowałam. Ale zależało mi na tym, żeby troszeczkę...
Jedynie mąż ocalał jako zatrudniany przez ciebie muzyk.
Zatrudniany. Tak, kto tu kogo zatrudnia, wiesz. Tak, no mąż ocalał, ale mąż ocalał nie do końca, wiesz, bo on na perkusji, wiadomo, gra, a na tej płycie gra na wielu jeszcze innych rzeczach, przede wszystkim na syntezatorach analogowych, na ksylofonie.
Macie dużo nowych zabawek, to słychać.
Tak, mamy dużo nowych zabawek i troszeczkę, no jest to, było to ryzykowne, żeby przenieść to na scenę. Zobaczymy, mam nadzieję, że w Gdyni nie wybuchniemy, ale jest to dla nas nowość, ponieważ te wszystkie brzmienia, choć elektroniczne, są kreowane na żywo. To nie są gotowce defaultowo jakoś ustawione programy i brzmienia w instrumentach, tylko są to syntezatory, gdzie wszystko się może zdarzyć. One się muszą nagrzać, rozgrzać i dzieje się wszystko na żywo. Archie Szewski i Marcin Mały-Górny, dwóch znakomitych klawiszowców. Jeden z nich gra też mugi na mogu na basy, Michał na perkusji akustycznej, elektronicznej, na ksylosyncie tak zwanym, więc no, trochę się tego dzieje, ale jest ciekawie, jest fajnie, bo mam nowy, jak ktoś mówi, wiatr w żagle.
No właśnie, bo kolejna wiosna przed nami, nowe otwarcie, nowe nadzieje związane z twoją trasą koncertową i zupełnie nowy klimat. I znowu w wywiadach mówisz, że stawiasz na siebie, stawiasz na jakość, stawiasz na wierność sobie, a niekoniecznie na wierność swojej publiczności. Bo te osoby, które słuchały twoich płyt, powiedzmy pierwszej, drugiej, trzeciej, to są ludzie, którzy lubią zupełnie inną muzykę niż ta, która jest zaprezentowana na płycie Ósmy Plan.
Trochę tak, ale wiesz, że czasami jest tak, że oni też zdążyli się rozwinąć.
Podążają, tak.
Że oni też zdążyli się rozwinąć.
Nadążają, podążają.
Nie wszyscy. Nie wszyscy. I każdy ma do tego prawo, bo przecież ma inną wrażliwość, gust. Ja idę akurat taką drogą troszeczkę chęci, nie wiem, zmiany siebie, rozwijania się, poszukiwań, która mnie doprowadziła właśnie do płyty Ósmy Plan. I myślę, że te zmiany na niej słychać. W warstwie i muzycznej, i tekstowej, i autorskiej, bo ta płyta jest w całości, oprócz jednego utworu, napisana w języku naszym ojczystym.
I to przez ciebie.
I to przeze mnie. Także to było dla mnie też dość duże wyzwanie i chyba pierwszy raz jest taka sytuacja. A rzeczy, które robiłam wcześniej, no były na pewno na drodze do tego, że doszłam do tego momentu, więc ja bym tak tego nie odcinała. To, że teraz jest inaczej, to jest inaczej również dzięki temu, że byłam w tamtych miejscach, kiedy powstawały tamte płyty.
Odcinasz się za to od celowania w sukces komercyjny. To jest też taki wątek, który co jakiś czas pojawia się, wypływa w rozmowach z tobą. Mówisz o tym, że twój tata miał zmysł taki do hitów, zmysł do tego, co chwyci.
Receptę.
Tak. Potrafił komponować, potrafił to wyczuć, komentował też w ten sposób twoją twórczość, czy to będzie chwytliwe, czy nie, czy to chwyci, czy nie. Ty się od tego odżegnujesz. No i tak sobie myślę, że to jest w jakiś sposób analogiczne może do wyzwania dzisiejszych czasów wszystkich nas, którzy gdzieś pracujemy. Stajemy przed tymi dylematami. Czy się sprzedać, czy pracować tam, gdzie nie lubimy, ale za to zyskamy status społeczny, na przykład większy dom, lepszy samochód, więcej właśnie zabawek. Czy pozostać wiernym sobie, ale gdzieś tam wcinać płatki owsiane na obiad. No i tak się zastanawiam, jak sobie artysta radzi. Jak ty to sobie pewnie już dawno poukładałaś w głowie. No inni artyści mają, jak ty to mówisz, więcej pisków, kiedy się pojawią gdzieś, paparazzi bardziej zwracają uwagę. To się przekłada oczywiście na większe pieniądze, też nie oszukujmy się.
Ale nie zawsze na przykład na sprzedaż płyt, wbrew pozorom. Bo wydaje mi się, że celebryta w Polsce nie sprzedaje teraz płyt. Że ludzie już są znacznie mądrzejsi, że wyrosło nam zupełnie...
A co on sprzedaje? Udział w portalach plotkarskich?
On sprzedaje siebie, swoją prywatność, otoczkę swoją i po prostu tak, jakiś taki siebie jako taką ikonę, nie wiem, no, z którą łączą się różne skojarzenia, natomiast sfera artystyczna jakby często za tym nie idzie, to chyba wszyscy wiemy. Ja myślę, że to ewidentnie nie jest droga, którą chciałam pójść, ale...
Pytanie, czy jak ty sobie radzisz z ewentualnym poczuciem żalu? No może byłoby tych płyt więcej, gdybyś zdecydowała, no taki jeden tam komercyjny hicior, tam dodać troszeczkę jakiegoś...
Wiesz, ja przeszłam przez te etapy wszystkie, więc ja już tam byłam. Ja to widziałam, jak to jest i wiem, z czym to się wiąże. Wiesz co, ja wolę patrzeć w oczy ludzi, którzy przychodzą świadomie na koncert i znają i to przeżywają i później wiem, że na przykład z nimi jestem w stanie znaleźć wspólny język po koncercie, bo mamy podobną wrażliwość, niż gdzieś tam być na tej, nie wiem, właśnie włożona w taką... trochę niedostępność, ale wszyscy niedostępność taki chodzi mi tutaj o bycie gwiazdą, bo to jest coś, czego
to nie jest w twoim stylu.
Nie czuję. Mi to bardzo ciążyło i odbieranie mnie w ten sposób zawsze mnie też krępowało. Ale ja jeszcze wrócę do publiczności. O tym chciałam powiedzieć, że mi się wydaje, że ona się zmieniła, ponieważ mamy tak duży dostęp do ciekawych rzeczy, tak łatwo zweryfikować, czy ktoś ma talent, czy coś ma do powiedzenia, że naprawdę to kreowanie przez media hitu, postaci ma bardzo krótkie nogi. Ja bym chciała jednak mieć publiczność, z którą się, nie wiem, zaprzyjaźnię w takim sensie, że zaznajomię, że oni naprawdę będą słuchali tekstów, piosenek, a nie czytali o mojej prywatności.
Drodzy Państwo, dzisiaj naszym gościem jest Natalia Kukulska. Zapraszamy na skrót informacji Radia Tok FM, a zaraz po nich wracamy do rozmowy.
Sztuka życia.
Magazyn Sztuka Życia, druga odsłona, przy mikrofonie Hanna Zielińska, z nami w studiu Natalia Kukulska. Kolejny utwór z płyty Ósmy Plan za nami, utwór Miał. On trochę chyba dotyczy tego tematu, o którym rozmawiałyśmy przed informacjami, tego blichtru, tego sztucznego splendoru.
No, takiego,
tekst twojego autorstwa, także coś wiesz
takiego,
na ten temat.
Trochę wiem, co tam chciałam opowiedzieć. Tak, jest taka, jakaś taka droga, która na szczyt może okazać się drogą na dno bardzo szybko, bardzo łatwo to jest, można odwrócić taką drogę. Ona się naprawdę bardzo szybko weryfikuje.
Dlaczego o tym piszesz? Bo właściwie ciebie ta historia nie dotyczy.
Ta piosenka akurat, powiem ci zupełnie szczerze, ona była kompletnie zajawkowa. To był taki rodzaj też zabawy słowem. Czułam, że pod tą muzyką idą tego typu emocje i to jest jedna z nielicznych piosenek na płycie, która jest napisana tak spontanicznie, bo wiele tematów jest takich dość cięższych, wydłubanych ze mnie, dość trudnych. Czasami teraz miałam taką ciekawą rozmowę, w której dziennikarz mi mówił, że ta płyta jest dość mroczna. I rzeczywiście, ja tam mam, dzielę się chyba trochę swoim smutkiem, ale ta piosenka akurat, wiesz, no, dużej wagi bym, to jest też gra słowem, to jest też rodzaj jakiejś obserwacji i zabawy taką postacią.
A zgodziłabyś się właśnie z takim określeniem, że ta płyta jest mroczna? Ty też miałaś takie uczucie, że jest tam jakiś ciężar emocjonalny i że to chciałaś pokazać? Jesteś zdziwiona tą interpretacją, czy nie?
Właśnie w ogóle tego nie chciałam pokazać, bo ja nie miałam założeń. Jak siadałam do pisania tekstów, to później okazywało się, że rzeczywiście często krążę wokół takich tematów dość dla mnie trudnych, które musiałam weryfikować, jak na przykład przemijanie, z którym jednak dość nie tak strasznie starym życiu muszę się mierzyć już wielokrotnie i każdy się z nas musi mierzyć, natomiast no, napisać o tym piosenkę i gdzieś spróbować odnaleźć w sobie myśli z tym związane, to było wielkie wyzwanie. Piosenkę Na koniec świata pisałam bardzo długo i bardzo ważne było dla mnie każde słowo i to, co chcę w niej opowiedzieć. Więc no, piosenka Chowam się, która jest też opisem jakiegoś takiego...
Stanu lękowego,
tak, że chowam się za bezmyślenia, zakrętem. I jest rzeczywiście trochę takich utworów. No, Zaopiekuj się mną, cover, który dotknęłam razem, akurat tak jak cała płyta powstała razem z moim mężem Michałem Dąbrówką, to ta piosenka powstała z Marcinem Borsem i Krzysiem Zalewskim we Wrocławiu i tam to już w ogóle jest taki marsz na otwartych żyłach. Jest dość, no jest przejmująca. Jest
tego utworu posłuchamy zaraz po następnych informacjach, a ja chcę się ciebie zapytać, bo też zastanawiałam się nad tym, słuchając tej płyty, jak się miewa twój perfekcjonizm i upór w dążeniu do doskonałości, szczególnie jeśli pracuje się z własnym mężem. Wyobrażam sobie, że to wbrew pozorom wcale nie jest łatwe.
Bardzo ładnie zapytam się perfekcjonizmu, wiesz, bo chwilowo mam wrażenie, że udało mi się odstawić.
O.
Ale nie w takim sensie, wiesz, podejścia do detali, bo cały czas dla mnie ważna jest każdy element takiej rzeczy, jaką jest album, bo album to jest muzyka, to są słowa, to są aranże, to są miksy, to jest mastering, to jest grafika, która moim zdaniem powinna mieć spójny obraz, to są teledyski i jakaś taka całość. Ale mój perfekcjonizm udało mi się, wiesz, chyba przez męża. On, ponieważ ja obserwuję u niego ten perfekcjonizm chyba w jeszcze większym nasileniu, a on jest dodatkowo dość taki, no nie chcę powiedzieć powolny, ale ma do wszystkiego...
Dokładny.
Dziękuję. Widać to, jak rozkłada nuty, wiesz, przed graniem czasami. To bardzo musi wszystko być dokładnie ułożone i to się przekłada na niebezpieczny taki, wiesz, moment, kiedy nie można skończyć. Jak się ma domowe studio...
Trudno to, powiedzieć stop, tak?
To już w ogóle. Więc ja byłam trochę takim żandarmem i stałam, wiesz, na zasadzie zostawmy to, nie zagłaszczmy. Ale nie tylko dlatego, że chciałam, żeby to było niedopracowane, broń Boże. Tylko dlatego, żeby nie zatracić naszej pierwszej myśli i spontaniczności. Bo piosenki powstawały, to są nasze kompozycje, więc one były bardzo od nas i bardzo spontanicznie, no, trochę na zasadzie jam session, jakiegoś wspólnego muzykowania. I czasami warto zostawić tę myśl, żeby ona nie była przytłoczona i ilością dźwięków, i zbytnim po prostu, wiesz, nasileniem dyskusji nad tym, jak to ma być, po prostu, żeby nie była przeintelektualizowana, tylko żeby też działała jak muzyka, czyli emocjami.
No i żeby, rozumiem, złapać też przyjemność w trakcie procesu tworzenia, bo inaczej to człowiek cały czas byłby z siebie niezadowolony w tej pogoni za ostateczną, perfekcyjną wersją.
Zdecydowanie tak, ale dałam upust i w ogóle pożegnałam się ze swoim perfekcjonizmem na drugiej płycie, bo album jest dwupłytowy i ta płyta z Atom String Quartet była wielkim wyzwaniem, bo ona jest w 100% live. Także tam są niedokładności, jakieś takie rzeczy, wiesz, które wyszły w trakcie i emocje i wszystko, ale...
Czyli takie echa świata analogowego, tak?
Tak.
Nie znaczy, wszystko po prostu,
tak, w ogóle na płycie też nie było żadnych strojeń, wokali i tego typu rzeczy. Nie, to już od dawna uważam, że to jest wbrew muzyce.
Rozmawiamy dzisiaj o płycie Ósmy Plan. W tej chwili, za chwilę już rusza trasa koncertowa. Dla kogo myślisz ta płyta będzie taka naprawdę trafiająca do emocji? Dla jakich odbiorców? Bo powiedziałyśmy już o tym, że ten twój twardy elektorat, beton partyjny podąży na pewno. Jest taka grupa, każda partia i każdy wykonawca, każdy artysta ma taką grupę. Ale też powiedziałaś w jednym z wywiadów, że spodziewasz się tego, że ktoś może dołączyć. Ktoś nowy, ktoś, kto się po tobie nie spodziewał.
Bardzo na to liczę. Mhm. To znaczy liczę na to, liczę na to, żeby ludzie przestali mnie postrzegać przez pryzmat tego, co robiłam kiedyś i posłuchali mojej nowej płyty i zobaczyli, jaka ona jest, bo ja wiem, że to jest bardzo trudne. Sama, gdybym była na ich miejscu, to bym pewno patrzyła na siebie inaczej i właśnie, no bo jak mogą patrzeć? Mają tak moje dziecięce śpiewanie, moich rodziców, moje lata 90. i piosenki, które wtedy się pojawiły. No a teraz ja jestem już zupełnie gdzie indziej, więc byłoby fajnie, gdyby udało mi się po prostu przez te wszystkie, jak zaczynałyśmy rozmowę, mówiłam, że ogrom ma warstwy, żeby z tych warstw, wiesz, i żeby zobaczyli, co się tam na tej płycie dzieje.
Mam przed sobą adekwatny fragment wywiadu z tobą, kiedy mówisz o właśnie takiej potrzebie wyrwania się z przypisanego kontekstu. Potrzebowałam też sporo czasu, by spojrzeć na siebie w oderwaniu od kontekstu, bo w moim życiu zawsze był jakiś kontekst rodziców, tego, że wszyscy mi współczuli po stracie mamy. Był też kontekst śpiewającego dziecka. Potrzebowałam odnaleźć siebie. Chciałam wiedzieć, co tak naprawdę znaczę i kim jestem. Czy twoim zdaniem taki moment w ogóle można osiągnąć? Wiem, kim jestem, odnalazłam siebie.
Nie, myślę, że moment wiem, kim jestem, jest najtrudniejszym momentem w życiu i chyba...
Jak się osiągnie, to jest niebezpieczny moment.
Tak, tak. Wiem, kim jestem i nie zawaham się użyć.
Tej wiedzy.
Nie, jest, wydaje mi się, że poszukiwanie i jakby chęć cały czas poszerzania świadomości na temat tego, co ja wiem o sobie, jest najwspanialszym motorem do tego, żeby chciało się żyć. I tego się pewno nigdy nie uda. Natomiast tutaj rzeczywiście staranie się, wiesz, budowanie w sobie takiej jakiejś żelaznej ambicji, żeby naprawdę zapracować, żeby coś samemu zrobić, no wpisane było w moją naturę, bo nie mogłam inaczej. Gdybym dała się, wiesz, ponieść tym patrzeniom ludzi, to bym cały czas była, bym wzbudzała cały czas tę litość, cały czas nie wiedziałabym, czy ja coś potrafię, a ja naprawdę musiałam się to wszystko zostawić, napracować i bardzo duże ambicje we mnie urosły. Żeby starać się trochę przekraczać własne granice. Ale okazuje się, że może to jest sposób. Jak się zapytałaś, jak ludzie przyjdą, to ja jestem bardzo ciekawa, bo dostaję fajne sygnały teraz, właśnie nowe sygnały. Wiesz, no teraz jest ten Facebook, są różne możliwości dotarcia do artysty, który coś tam opowiada, więc zobaczymy. Bardzo, bardzo zapraszam. Będzie to aż 10 koncertów w różnych miastach. Będą to kluby, nie będzie to koncert no, jakiś taki gwiazdorski, jakiś mega wyprodukowany, ale oczywiście będzie dużo...
Filharmonia jest planowana?
Filharmonię to może za Tom String Quartet jesienią nam się uda zagrać, ale to już w ogóle dla innej publiczności.
No to polecamy Państwu śledzić profil Natalii Kukulskiej na Facebooku.
Elektrofilharmonii? To byłoby ciekawe.
No ale skoro jest Atom String Quartet, to wydaje się zupełnie nie taki abstrakcyjny pomysł, być może. Ja bym chciała jeszcze wrócić do tego wyłaniania się, wykluwania się na własnych warunkach, do bycia sobą, bo też mam wrażenie, że słuchacze, którzy teraz nas słuchają, w ogóle my wszyscy dorośli, w dzisiejszych czasach mamy trochę ten problem z przecięciem pępowiny. I wspomniałaś o tym, że ta ambicja być może jest dobrym sposobem na to. Bardzo wielu i moich znajomych i różnych ludzi, z którymi rozmawiam, może nie są aż w tak skomplikowanej sytuacji, w jakiej ty byłaś, bo ty zdecydowałaś się działać na bardzo podobnym polu jak rodzice. I tutaj tym bardziej, żeby wykazać samodzielność, no to naprawdę ogromne sobie narzuciłaś wymagania, żeby udowodnić, że każdy twój krok jest rzeczywiście niezależny. Szczególnie, że pierwsze kroki były zależne. I to jakby na oczach całej Polski mała Natalka, córeczka rodziców śpiewała i wszyscy się zachwycali, więc oczywiście Polacy czuli się niejako, nie wiem, może nie tyle właścicielami tej małej Natalki, ale że oni mają swoje potrzeby, zapotrzebowania i dalej będą składać, tak, zamówienia na rozwój dalszej kariery. Czy ty sobie przypominasz, co tak naprawdę pomogło ci wykluć się na własnych warunkach?
Chyba to, że zaczęłam myśleć, że oczekiwania innych staranie sprostania się im jest błędnym kołem. Kompletnie.
Ale to były też oczekiwania twojego taty, którego kochałaś i który ciebie kochał i który do końca udzielał ci dobrych w swoim mniemaniu rad.
Jakaś taka siła, imperatyw wewnętrzny, który mi po prostu mówił, rób swoje, bo inaczej się nie da. Ja wbrew pozorom i wbrew może muzyce, z którą zaczynałam, bo wtedy ona raczej miała w sobie więcej światła.
A propos
niż mroku. To ja mam taką naturę trochę niepokorną i buntowniczą. Nigdy nie lubiłam, jak mi się coś nakazywało i nie wiem, z czego to wynika. Może z tego, że właśnie byłam taka trochę zagłaskiwana jako dziecko, że tak się o mnie troszczono, że wszyscy się tak do mnie uśmiechali, że się nade mną litowali. No to wiesz, to w tym momencie buduje się w tobie coś zupełnie odwrotnego w środku.
To ciekawe, bo mówisz o tym, jakby to było zwykłe, normalne i proste. Tymczasem jest taka książka, do której ja lubię powracać, napisana przez pielęgniarkę opieki paliatywnej, która spisała 5 myśli osób umierających, 5 stwierdzeń, wypowiedzi, które najczęściej się pojawiały w rozmowach z nią, na przykład w hospicjum. Na pierwszym miejscu był żal wyrażony z tego powodu, że ludzie przeżyli życie nie na własnych warunkach, tylko na czyichś warunkach, według czyichś oczekiwań, nawet najbliższych, nawet żony, nawet właśnie rodziców, dzieci. To jest niezwykle trudne. Rzeczywiście wykonać ten krok, żeby po pierwsze najpierw właśnie poznać siebie, przynajmniej na tym etapie, na jakim jesteśmy, a potem jeszcze zdecydować się wbrew najbliższym zrobić to, co uważamy za najbardziej stosowne.
Wiesz, że teraz opowiedziałaś w zasadzie treść piosenki My, bo ona dokładnie o tym jest. O tym, no czuj, słuchaj, patrz, mów, pytaj, znajdź. Tak, to są, chodzi o to, żeby być otwartym, żeby no jesteśmy poprzez kulturę, w której żyjemy, poprzez kraj, w którym się rodzimy, jesteśmy włożeni w tysiące tak zwanych jakichś takich płaszczyzn różnych masek, przyzwyczajeń, dróg, za którymi już podążamy, bo wszyscy tam idą, a my mamy bardzo trudno się samemu usłyszeć w tym wszystkim. I wydaje mi się, że walka o to, żeby naprawdę być czujnym, żeby być otwartym, to znaczy największa mądrość to jest dla mnie bycie otwartym. To jest to, że nie, że ja wiem, tylko ja cały czas...
Nie kostnić w jakichś tak przekonaniach.
Ale też być odważnym na weryfikowanie się z trudnymi tematami i z trudnymi opiniami. Może czasami wyłamanie się właśnie poza właśnie, nie wiem, własną nawet wiarę, w której się wyrosło. Postrzeganie siebie.
Dzisiaj naszym gościem jest Natalia Kukulska. Ja zapraszam Państwa na informacje Radio Tok FM, a zaraz po nich wracamy do rozmowy.
Sztuka życia.
Trzecia odsłona magazynu Sztuka Życia, przy mikrofonie Hanna Zielińska, z nami w studiu Natalia Kukulska. Wysłuchaliśmy piosenki Zaopiekuj się mną. Tak przez chwilę się wahnęłam, czy to utwór, czy piosenka, bo on jest taki poważny. Tam jest taki wielki klimat w tym utworze chyba jednak. I dwa głosy, właśnie twój głos i głos męski. I gdzieś jakieś takie echo zza światów. Ja tę piosenkę pamiętam jako mała dziewczynka właśnie. Słucham jej wersji oryginalnej, ty pewnie też, bo jesteśmy w podobnym wieku. Skąd akurat takie wykopalisko muzyczne, archeologiczne?
Wiesz co, ja mam jakąś intuicję, wiesz, ja pamiętam, jak ja pojechałam do Wrocławia do chłopaków, czyli do Marcina Borsa i właśnie Krzysia Zalewskiego, z którym powstała ta piosenka i w zasadzie ja też nie wiedziałam, kurczę, co, dlaczego ja się tak uparłam i na tę piosenkę i właśnie na duet z Krzysiem, bo wtedy zapragnęłam jego usłyszeć, bo uwielbiam jego głos.
Krzysztof Zalewski,
znakomita płyta Zelik, moim zdaniem niedoceniona aż tak, jak powinna być w naszym kraju, bo jedna z ciekawszych. Chyba to jest płyta z 2000, nie wiem, czy 14, czy jeszcze 13.
No ale zabrakło sukcesu komercyjnego. No i pytanie, no i co? No ale
nic.
Artysta spełniony.
Dla mnie znakomita płyta. Ja jej nie przestaję słuchać, więc sukces odniósł, jest u mnie. Cały czas nie wyjmuję płyty. Ale co chciałam powiedzieć, że właśnie taki rodzaj intuicji, bo tak, wspomnienia z dzieciństwa, sentyment. Kiedyś ona na mnie zrobiła po prostu wielkie wrażenie. Pamiętam taki dziennikarz Tomek Lada, który wtedy pisał chyba dla Życia Warszawy recenzję. Był zresztą przez wcześniej jeszcze chłopakiem mojej przyjaciółki. No i mówi, puszczę wam piosenkę. I z winylowej płyty usłyszałam to i mnie po prostu jakoś... No ta piosenka ma w sobie jakiś taki magnetyzm i ten rodzaj skrajności tych emocji i uczuć, które jest w dwóch różnych zwrotkach. I ta prośba, w ogóle słowo zaopiekuj się mną, takie sformułowanie do kogoś
rozpaczliwe,
jest czymś tak przerażającym, że można zdobyć się na taki rodzaj sformułowania i przygnębienia, i pokory, i tak naprawdę skulenia ogona. Że to jakoś mnie tutaj po prostu nam nie działało. I chciałam zrobić ten utwór, ale my nie dotknęliśmy tego riffu gitarowego, który tam jest taki charakterystyczny. I piosenka w zasadzie jest, fajnie to powiedziałaś na początku, bo ona jest taka trochę zawieszona w po prostu w jakichś przestworzach. Mm-hmm. Tam
to masz słuchać echo po prostu.
Tak.
Przestrzeń akustyczną.
Krzysiek, który jest, śpiewa jakby był w jakimś przytułku. Jakby, mój głos jakby była na pustyni jakiś taki. Jest to fajnie zrobione. Ja się cieszę, choć różne są opinie. Jedni są zachwyceni, czytałam recenzję, że wszystko fajnie, ale ten cover to... Także no nie...
Coś takiego. Ja tę piosenkę od razu wybrałam, przesłuchując płytę przed naszą rozmową, jako tę, którą chciałabym dzisiaj zaprezentować słuchaczom, bo do mnie dotarła również bardzo głęboko. Gdzieś właśnie tą formą, tym, że ona brzmi zupełnie inaczej niż wersja oryginalna. Ale myślę, że to jest historia polskiego rocka, jest dobrym wstępem do tego, żeby porozmawiać o Polsce w ogóle i o twojej polskości. Hmm. No właśnie jestem ciekawa. Artyści miewają różne alternatywne pomysły na to, w czym wyraża się ich polskość, jak oni się czują jako Polacy. Przed nami wybory prezydenckie, trzeba będzie znowu się określić albo samemu dla siebie, albo niektórzy artyści biorą udział gdzieś w jakichś większych przedsięwzięciach, albo przynajmniej przyznają się do swoich poglądów. Ja teraz nie chcę się ciebie pytać o poglądy, ale o samą polskość. Jak ty się czujesz w naszym kraju? Jaka jest twoja polskość?
Moja polskość, jaka jest, czy jak ja się czuję? Bo to są
jedno
trochę...
i drugie.
Ja zastanawiam się, czy jest jakiś, czy ja potrafię pielęgnować tę polskość i zastanawiam się, czy ja potrafię...
No piszesz piękne teksty na przykład.
No to w takim sensie okej.
Dbanie o język.
Dbanie. Dla mnie ważne jest słowo i rzeczywiście uważam, że polski język jest niezwykle ciekawy, plastyczny, bardzo trudny.
I bardzo dobrze.
I bardzo dobrze.
Tak.
I dobrze wam tak. Jak inni przyjadą, to się tak szybko nie nauczą, tak jak my nie nauczymy się siadać z lewej strony, prawda, zmieniając ruch jazdy, tak jak w Wielkiej Brytanii. Nie no, mamy dużo cudownej tradycji. Dla mnie polskość to jest polska kultura. Przede wszystkim.
Ona też jest różna.
Też jest różna, ale jest wspaniała. Mamy znakomitych artystów. Ja nawet się zastanawiam, jak to się dzieje, że aż jest takie namnożenie tych talentów, bo jeśli chodzi na przykład o muzykę jazzową, to nasi artyści odnoszą wielkie sukcesy na świecie, są bardzo cenieni. I już nie jest tak, że teraz jest, nie wiem, amerykański jazz, to jest ten numer jeden na świecie. W ogóle coraz bardziej Europa otwiera się i Ameryka otwiera na Europę i nawzajem. To się wszystko coraz bardziej upłynnia i przenika. I polska kultura jest znakomita, ma, wydaje mi się, coraz większy wpływ na kulturę w ogóle na świecie, ale z drugiej strony przeraża mnie takie też zaściankowe myślenie, że to jest nasze, więc kontynuujmy tylko to, co jest polskie i w naszej tradycji. Czyli to jest to, z czym ja się spotkałam, jak zaczynałam. Jak interesowałam się i inspirowałam muzyką soulową, to słyszałam, że ale nie mamy w Polsce takich tradycji, takich korzeni. Mm-hmm. No więc wtedy się pytałam, no ale...
To właśnie dobrze, że się w końcu za to zabrałam, tak?
Nie, ale czy mamy jazzowe korzenie, mm-hmm. czy mamy rockowe? Też nie, no tak naprawdę...
Chociaż tradycję już jazzową mamy.
No tak, ale powinni... Już teraz tak, ale kiedyś musiał być początek, kiedyś te talenty musiały się pojawić i mieć szansę ujrzeć światło dzienne. Myślę, że mi jest bardzo trudno patrzeć na swoje życie, na życie moich dzieci, tylko patrząc na nasz kraj. Ja naprawdę staram się postrzegać świat jako całość.
Ale
i to bardzo mnie przeraża.
Twoje dzieci są wychowywane w innych czasach niż ty się wychowywałaś. Dzisiaj właściwie pogłębiły się pewne podziały. Z jednej strony jest znacznie więcej wolności, a z drugiej strony no, pewna opcja o wiele bardziej się zradykalizowała. Za naszych czasów nie mówiło się, kto jest prawdziwym patriotą albo prawdziwym Polakiem. Dzisiaj już dzieci w szkołach spotykają się z dziećmi z różnych rodzin. Mogą się zetknąć z dziećmi z takiej rodziny, która chodzi na... Jedna rodzina chodzi na Marsze Niepodległości, druga chodzi na Manifę w niedzielę.
No bo właśnie, wydaje mi się, że tak jak zaczęłam specjalnie mówić o tej kulturze, że kultura jest czymś, co jest w Polsce znakomite, bo mamy znakomitych artystów, ale nas otwiera na świat, tak polityka i tego typu podziały nas na ten świat i na siebie samych zamyka. I pod tym względem jest to rzeczywiście trudne. No kto jest, to od razu mi się przypomina Dzień Świra, bo jak ja oglądam te wszystkie rzeczy, to moja racja jest bardziej mojsza niż twojsza. I wiesz, i wszyscy te slogany, wszystkie nie lubię polityki. Polityka mnie nie przeraża, ponieważ jest wyrachowana, jest jakaś, no ma interes, polityka ma interes.
A co robi ten orzełek na twojej szyi, bo mnie to od kilkunastu minut bardzo intryguje.
Myślałeś, że to jest mój patriotyzm?
Jestem bardzo ciekawa, no wygląda jak orzełek z godła.
Tak, tak wygląda, urzekł mnie, wiesz, ale troszeczkę przez to, że jest takim trochę PRL-owskim, wiesz, symbolem, może
sentyment.
Dlatego. Sentyment, podobał mi się jako forma, tutaj jeżeli chciałabyś
nie
sądzić.
Nie się drugiego dna.
Jeżeli myślisz, że przyszła wielka patriotka dlatego, że ma orzełka.
I w radiu chcę pokazać orzełka.
I w radiu chcę pokazać orzełka. Nie, tutaj chodzi o symbol.
Spodziewałam się, tak myślałam, ale skoro sama nie wyciągasz tego tematu, to ja go zaproponuję, że mówiąc o tym, jak pielęgnujesz swoją polskość, jak wychowujesz swoje dzieci, może powiesz coś o swoim wkładzie w działalność charytatywną. Na przykład wspierasz wioski dziecięce. To jest
no to
coś,
dziękuję,
co...
że ty to powiedziałaś, bo to jest bardzo ważne, ale czy ja też polskość tutaj...
No ja myślę tak, no w Polsce mamy tylko cztery takie
ale też byłam w Angolii na przykład, jak jeszcze byłam ambasadorem UNICEF i też działałam na rzecz powstawania szkół w Angolii, gdzie po 30-letniej wojnie zobaczyłam rzeczy straszne. Tam byłam jeszcze w takim momencie, kiedy dość dużo ryzykowaliśmy, bo jeździliśmy po zaminowanych drogach i miałam okazję naprawdę zobaczyć wiele rzeczy strasznych z bliska. Cieszę się z tego doświadczenia, ono mi dało bardzo dużo do myślenia, ale właśnie również otworzyło, że nie tylko pielęgnowanie własnego ogródka. Często spotykałam się wtedy z tym, jak w mediach właśnie powiedziano o tym, że ja pojechałam do Angolii, pierwszy komentarz był taki.
A dlaczego nie w Polsce?
Tak.
W Polsce też dzieci są
też
głodne.
Też są biedne, też są głodne. Dzieci to dzieci. W ogóle nie kumam, nie rozumiem takiego podejścia. Ale wioskom dziecięcym towarzyszy całym sercem, pomagam.
Kibicujesz i bardzo podoba ci się ta forma opieki nad dziećmi.
Wiesz co, bardzo dlatego, że ja widziałam domy dziecka, widziałam czym się różnią i widziałam jaki tam jest rodzaj zaplecza, które nie tylko dla dzieci działa na ten moment, kiedy są osierocone lub tracą z różnych powodów możliwość bycia z rodzicem, ale również dalej. I znów mi się przypomina Dzień Świra i to, że wioski dziecięce właśnie nie dają koła ratunkowego, tylko uczą pływać. I to jest... I tak one działają.
A dlaczego jest ich tak mało w Polsce, twoim zdaniem? Za mało.
Czekamy. Może być więcej. Może być więcej i czekamy tutaj na wsparcie, na pieniądze, bo to jest potrzebne. Jest 80 prawie tysięcy dzieci osieroconych, nie mających rodziców w Polsce. To jest cyfra przerażająca. Ale powiem szczerze, że ja widzę sens swojej pracy, bardzo duży, znaczy pracy, no zaangażowania, bo dowiedziałam się właśnie, ostatnio poznałam Magdę, która po mojej wypowiedzi po prostu postanowiła zmienić swoje życie, zaadoptowała 5 dzieci. I ona mi to powiedziała, że ja właśnie tak jakoś mnie to przekonało, więc dla mnie większego szczęścia nie ma. Byłam pośrednikiem tej decyzji jakimś postawionym na drodze. No ale że takie rzeczy mogą się dziać, to warto robić.
Drodzy Państwo, zapraszamy na koncerty przy okazji trasy koncertowej promującej płytę Ósmy Plan. Trasa rozpoczyna się 13 marca w Gdyni. W Warszawie kiedy będziesz?
W Warszawie 29 w Hybrydach.
Informacje na stronie?
Marca oczywiście. Informacje na mojej stronie. Będę jeszcze z tego co pamiętam w Katowicach, w Opolu, w Zielonej Górze. Będę w Szczecinie, będę w Koszalinie, będę w Poznaniu, w Opolu. Już zaraz coś zacznę powtarzać. Zapraszam. Wszystkie informacje są oczywiście na trasie. Będą to koncerty, na których będzie dużo, myślę, ciekawych.
Ja myślę, że niespodzianek. Niespodzianek
dla słuchaczy. Mnie samej, wiesz.
Ta wiosna Państwa zaskoczy. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dzisiejszym gościem w magazynie Sztuka Życia była Natalia Kukulska. Dziękuję.
Bardzo dziękuję.
Zapraszamy na informacje. Sztuka Życia.